Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie po raz trzeci realizują program Aktywny Samorząd. Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Program Aktywny Samorząd, który powiaty realizują w tej chwili pilotażowo po raz trzeci, ma na uwadze pomoc osobom niepełnosprawnym, ale szczególnie w obszarze zaistnienia na rynku pracy, utrzymania się na rynku pracy, zdobycia wykształcenia w związku z tym, doskonalenia zawodowego, umiejętności zawodowych. Jest to program, który przede wszystkim wspiera osoby niepełnosprawne, daje im szansę w tych obecnie trudnych warunkach utrzymania się na rynku pracy, aby jednak mogli wyjść z domu, mogli pracować, mieli własne pieniądze, a nie tylko pozostawali beneficjentami różnych instytucji czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czyli ten program jest skierowany do osób, które już pracują albo które chcą podjąć pracę.
Tak, które się doskonalą w rozumieniu, zdobywają wykształcenie, czy to w szkołach pogimnazjalnych, kolegiach, czy to otwierają przewody doktorskie, a przede wszystkim zdobywają wykształcenie wyższe. Także pomagamy tym osobom, które chcąc już po studiach na przykład utrzymać się w pracy, a mają małe dzieci, finansujemy pobyt tych dzieci w żłobkach lub w przedszkolach.
Aktywny Samorząd to program, który przede wszystkim proponuje dofinansowanie w różnych obszarach.
Dokładnie tak, dlatego że w wielu tych obszarach mówimy o finansowym udziale własnym osób, które składają wnioski. Jest to w zależności od modułu, albo 15%, albo 10%, albo 25%. Program bardzo wyraźnie określa granice i priorytety możliwości otrzymania dofinansowania. Tutaj nie ma możliwości odstępstwa, trzeba się tych wytycznych w dosyć istotny sposób niestety trzymać.
Aktywny Samorząd pomaga osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Ze znacznym i umiarkowanym. Niemniej jednak może też pomagać osobom z lekkim w module student, a więc te osoby, które zdobywają wyższe wykształcenie czy uruchamiają przewód doktorski, ale one muszą się już wykazać współpracą w zakresie składania wniosków czy bycia beneficjentem w latach wcześniejszych. Tutaj bardzo szczegółowo PFRON określa, kto stopniem lekkim może tutaj z tego dofinansowania na czesne, ewentualnie do jakichś środków kształcenia skorzystać. Jest prawdą, że w wielu tych obszarach trzeba mieć znaczny stopień niepełnosprawności, aby pomoc otrzymać.
Osoby niewidome, które legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności, z czego mogą skorzystać? Z jakiego dofinansowania?
Przede wszystkim możemy tutaj mówić o pomocy w zakresie specjalistycznego sprzętu komputerowego, oprzyrządowania czy sprzętu cyfrowego. Jest to takie utrzymanie się w tym społeczeństwie informacyjnym. Tutaj osoby niewidome z tych wszystkich dogodności mogą skorzystać przy znacznym stopniu niepełnosprawności.
Składamy wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, przygotowujemy ofertę, rzeczy, które są nam potrzebne.
Podstawą na pewno jest orzeczenie o niepełnosprawności. No to jest absolutnie podstawowy dokument. Są obszary na przykład, gdzie jest wymagane potwierdzenie, iż jesteśmy osobami studiującymi. Dlatego z dziekanatu należy takie zaświadczenie także dołączyć do dokumentów. Są moduły, w których jest potrzebne zaświadczenie lekarskie, ale to są różne wymogi w różnych obszarach. Jeżeli się zdarzy, że nasz wniosek jest niekompletny, to także mamy jakiś czas na doniesienie tych dokumentów i uzupełnienie wniosku. Tak często się dzieje w momencie, kiedy do 30 września trzeba złożyć w tej drugiej jakby transzy, na drugi semestr studiów. Natomiast wiadomo, że 1 października uczelnie zaczynają pracować i zaświadczenie z dziekanatu można zdobyć dopiero od 1 października, a wnioski można składać do 30 września. Dlatego wiadomo, że my musimy na uzupełnienie tych wniosków poczekać.
Czy w programie AS są jakieś gotowe listy z sprzętów, które będą dofinansowywane.
Mówi się o protezach kończyn górnych i dolnych. Mówimy o zakupie wózków bardzo już specjalistycznych, tej wysokiej generacji wózków elektrycznych, inwalidzkich i także technicznego ich utrzymania. Nie chcę używać słowa remont, natomiast na pewno dbałości o stan techniczny tych pojazdów.
Czy ta lista dla osób niewidomych jest również jakoś bardzo taka określona?
Mówimy tutaj o sprzęcie elektronicznym, a więc smartfony specjalistyczne, brajlowskie opracowania. Czy ona jest zamknięta w sensie, że są wymienione sprzęty? Sądzę, że nie, bo oferta rynkowa jest tak bogata, że można mówić na przykład o telefonie z oprzyrządowaniem dla osób niepełnosprawnych. Natomiast jakiej produkcji czy w jakim zakresie, sądzę, że to już należy ustalić na miejscu.
Program Aktywny Samorząd realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to program dofinansowujący. Nie dokonuje się tutaj refundacji.
Najpierw trzeba podpisać umowę, najpierw trzeba się umówić z PFRON-em, a więc z realizatorem, miejskim ośrodkiem, na zakres otrzymanej pomocy. Zapraszam każdą osobę, która chce skorzystać z pomocy tutaj PFRON-u i z pomocy miejskiego ośrodka, który realizuje te zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby jednak w swojej sprawie pytać. Jest to podstawa. Bardzo wiele mamy tutaj takich sytuacji, że osoby są głęboko rozczarowane, ponieważ coś sobie zarezerwowały, coś sobie zapłaciły, a później czekają, kiedy my im te pieniążki zwrócimy. Czegoś takiego, jeszcze raz podkreślam, w niektórych obszarach nie ma. Więc trzeba zapytać, czy ten wniosek na tę pomoc, na którą składamy, w jaki sposób finansowo postępować. Zasada jest taka, że nie ma refundacji. Trzeba najpierw podpisać umowę, następnie otrzymuje się pomoc finansową. Zapraszam do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ulicy Cześnikowskiej 18. Można do nas zadzwonić, 61 oczywiście numer kierunkowy, 8 609 930 lub 8 609 932. Są to numery telefonu do sekcji rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Można również oczywiście skorzystać z informacji zawartej na naszej stronie internetowej www.mopr.poznan.pl i zapraszam.
Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Czy Państwo jeszcze pamiętają czasy, kiedy komputer miał 2 megabajty twardego dysku? Dzisiaj nawet telefony mają więcej. To są lata 50. i 60. XX wieku. Komputery raczkują, a tak naprawdę raczkuje sieć zwana dzisiaj internetem, wtedy nazywana ARPANETem. Do tej sieci było podłączonych, jak ocenia autor, Cliff Steele, około 50 tysięcy osób. Żołnierze, czyli naukowcy wojskowi i naukowcy cywilni. Bo wtedy wierzono, że internet, że sieć komputerowa jest stworzona po to, aby rozwijała się nauka. To znaczy, żeby naukowcy mogli się lepiej i szybciej między sobą komunikować, żeby studenci mogli obejmować, posiadać wiedzę nie tylko ze swojego uniwersytetu, ale z uniwersytetów i ośrodków badawczych całego świata. Autor Cliff Steele jest astronomem, który zostaje zredukowany, kończy się grant i młody pracownik naukowy ma do wyboru. Albo zostanie na swoim macierzystym uniwersytecie w Berkeley w Stanach Zjednoczonych administratorem sieci, albo zostanie roznosicielem pizzy albo kelnerem. Wybiera to pierwsze, ponieważ mówi, na szczęście zna się na tyle na komputerach, że może zostać administratorem sieci. I tu zaczyna się jego przygoda i książka, w której to opisał, Kukułcze jajo. Książkę czyta Rok Siemianowski, można ją znaleźć w naszej ulubionej bibliotece. Steel podczas rutynowej kontroli swojej sieci odkrywa, że jeden z abonentów sieci nie uregulował rachunku. 75 centów. Steel nie jest księgowym, a naukowcem i chce odkryć, jak to było możliwe, jak to się stało. Rozpoczyna żmudne badania i odkrywa w swojej sieci hakera. W owych czasach nikt nie zajmował się zabezpieczeniem sieci, nie było firewallów, nie było skomplikowanych systemów szyfrowania, bo sieć, jak mówi, cały czas podkreśla w swojej książce Steel, była po to, aby się kontaktować. Nie mieliśmy się blokować i zamykać, ale otwierać. Podczas poszukiwań owego hakera, poszukiwania te są niesłychanie śmieszne, bo dla nas śmieszne z dzisiejszego punktu widzenia, bo żeby go namierzać, Steel używa magnetofonów, podłącza kilkanaście magnetofonów do jednego łącza, aby móc nagrywać wszystkie sygnały, wszystkie rozmowy i śledzić hakera w sieci. Odkrywa, że ów tajemniczy haker prawdopodobnie rozpoczyna swoje wędrówki po sieci gdzieś w Niemczech, a interesują go głównie wojskowe komputery Stanów Zjednoczonych. I rzeczą najciekawszą dla nas dzisiaj jest to, że tak naprawdę odkrycie administratora sieci w Berkeley nikogo nie interesuje. To znaczy nie interesuje ani administratorów wojskowych, bo uważają, że po pierwsze jest to niemożliwe, po drugie, kogo to może obchodzić, po trzecie, tak naprawdę nie ma służb, które by się miały zajmować tym. Ani CIA, ani FBI, ani kontrwywiad, ani wywiad, jak mówi złośliwie Steel, nie jest w ogóle przygotowany na wojnę w sieci. I powoli, a ta wojna trwa 2 albo 3 lata, Steel nie tylko tego hakera namierza, ale zmienia mentalność innych administratorów sieci. Nie powiem Państwu, jak kończy się ta historia, bo już Państwo wiedzą, że haker został namierzony, ale czy zostanie zaaresztowany, a mieszka w Niemczech. A Niemcy nie chcą, żeby Amerykanie wtrącali się do ich życia własnego, nawet jeśli jest to życie sieciowe. Książka jest bardzo dobrze napisana, bo Steel jest astronomem i jest naukowcem. I wszystkie sposoby poszukiwania hakera przedyskutował ze swoimi kolegami astronomami, którzy o komputerach nie mieli pojęcia. W związku z tym Steel rozumie, że trzeba do innych ludzi niż komputerowcy mówić językiem zrozumiałym. I to w jego książce się udaje. Książka jest nie tylko ciekawa z powodu parasensacyjnej fabuły, ale pytań, jakie stawia tam Steel. Pytań o internet. To znaczy, na ile ma być on otwarty, na ile on służy rzeczywiście do komunikacji, a na ile do manipulacji. A w książce możemy obserwować coś, co dzisiaj jest dla psychiatrów i psychoterapeutów oczywiste – uzależnienia sieciowego. Bo główny bohater, Steel, coraz bardziej wsiąka w poszukiwanie hakera. Coraz więcej zajmuje mu to czasu. Nie ma już czasu dla przyjaciół, nie ma czasu dla dziewczyny i staje przed takimi pytaniami, które czasem dotyczą też nas. Czy ważniejsza jest kolacja z ukochaną, na którą długośmy się umawiali i długo odkładali pieniądze, czy właśnie bardzo ważna sesja w sieci. Od razu się przyznam, że książkę pod tytułem Kukułcze jajo też znalazłem, niestety, albo stety, w sieci. Książkę czyta Roch Siemianowski.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.